Mówiliśmy przez wiele, wiele tygodni na temat Bożej miłości w małżeństwie, prawda? I doszliśmy do wniosków kilku, że Boża miłość jest niezbędna do tego, żeby każda relacja w naszym życiu została wyniesiona na lepszy poziom, na wyższy poziom. Boża miłość sprawia, że przyjaźń jest głębsza, że jest trwalsza. Boża miłość sprawia, że nasze relacje w pracy z kolegami, z pracownikami, z szefami są inne, są lepsze, są bardziej oparte na tym, co Bóg, jak bardzo Bóg ich kocha i przestaje nas tak denerwować ich maniera, to jak się zachowują, to jak mówią do nas często, czasami bardzo nieprzyjemnie, często są to ludzie ze świata, niezbawieni i Boża miłość sprawia, że możemy przyjmować wszystko i się nie oburzać na biednych ludzi. Amen. No więc, ale mówiliśmy dużo o tej Bożej miłości i teraz jak w niej chodzić, jak w niej żyć, bo okazuje się, że Boża miłość jest takim tematem, na którym ludzie już się wyłączają, kiedy usłyszą, że będzie mówione o Bożej miłości. Dlatego teraz mówię o Bożej miłości względem nas, względem ciebie i względem mnie. Bóg bardzo nas kocha, wow. I powiecie amen. Amen? Tak? Wiecie, że Bóg was kocha? To bardzo dobrze, że wiecie, że Bóg was kocha, tylko się teraz przekonamy, czy aby na pewno wiemy, że Bóg nas kocha. Ponieważ ta Boża miłość, ta dziedzina Bożej miłości często jest miejscem takiego zwiedzenia naszego. Że my naprawdę mówimy, że Bóg nas kocha, ale tak naprawdę nie rozumiemy tej głębi. Jesteśmy często zaskoczeni, że naprawdę Bóg nas kocha. Kiedy nawalimy, kiedy upadniemy, kiedy nie modlimy się, kiedy nie czytamy słowa. Bóg cały czas bardzo, bardzo, bardzo mocno nas kocha. I zacząłem od listu do Efezjan, od trzeciego rozdziału, w którym przeczytamy tak, od 15 wersetu. Albo od 14. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. I zobaczcie, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. I jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Halleluja. Potężne, wspaniałe wersety i wszyscy mówimy na nie tak i amen, ale właśnie tutaj często mijamy się z poznaniem tego, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Zobaczcie, tu jest napisane w 16 wersecie, apostoł Paweł modli się, aby Bóg według bogactwa swej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Potrzebujemy do poznania Bożej miłości relacji z Duchem Świętym. A ta relacja z Duchem Świętym jest najlepszą relacją, jaką możesz mieć tutaj na ziemi. Doświadczyłem tego nieraz i będę jeszcze nieraz o tym mówił, ale Duch Święty został nam dany po to, żeby wprowadzać nas we wszelką prawdę, żeby dać nam relację z Bogiem. Duch Święty został nam dany, żeby być nam naszym nauczycielem, żeby przypominać nam słowa Chrystusa i On jest tak jakby tutaj, On jest tutaj w zastępstwie Chrystusa. Papież nie jest w zastępstwie Chrystusa tutaj na ziemi, bo jest tylko w jednym miejscu, w Watykanie i ja nie mogę mieć z Nim relacji. Tak? Duch Święty jest tym, który został dany tutaj na ziemię po to, żebym każdy z nas mógł mieć relację z Bogiem. Bez Ducha Świętego nie możemy się narodzić na nowo. To jest niesamowite. Bez Ducha Świętego nie możemy poznać Bożej miłości względem nas. To przez Ducha Świętego Boża miłość jest rozlana w naszych sercach. Przez Ducha Świętego. I tu jest napisane, że to przez moc Jego Ducha my jesteśmy utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Jak mamy się utwierdzać w kwestii naszego zbawienia? Jak mamy się utwierdzać w pewności, że jesteśmy zbawieni, że Bóg nas kocha? W jaki sposób? Po prostu przez relacje z Nim, przez relacje z Ojcem, Synem, Duchem Świętym, przez Ducha Świętego. On został nam tutaj dany po to, żeby mieć z nami relacje. Gdzie jest w tej chwili Pan Jezus? Gdzie On się zasiada teraz? Po prawicy Ojca. Gdzie jest Ojciec? Tak, po lewicy Jezusa. Siedzi obok Niego, tak? Dlaczego Duch Święty został posłany na ziemię? Żebyśmy my mogli mieć z Bogiem relację. Bo dopóki tutaj jesteśmy, w tym ciele, w tym namiocie, jak to mówi Słowo Boże, tęsknimy, żeby wyjść, chociaż nie chcemy tak naprawdę. Nasze ciało nie chce umrzeć, ale dopiero kiedy wyjdziemy z tego ciała, znajdziemy się w obecności Bożej bezpośrednio. Ale Duch Święty od 2000 lat, od Dnia Zielonych Świąt, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, został wylany na ziemię i przebywa tutaj. Jego zadaniem jest budować Kościół, przyprowadzać ludzi do Chrystusa i zbawiać ludzi, przyprowadzać ich do świadomości. Mówi Duch Święty ludziom niewierzącym o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I kiedy ludzie są wystawieni na działanie Ducha Świętego, zaczynają dostrzegać potrzebę Zbawiciela i zaczynają wołać: Boże, ratuj, jestem grzeszny. I co się wtedy dzieje? Boża miłość się wylewa na nich. I przyjmują Chrystusa do swojego serca jako Zbawiciela i od tej pory są dziećmi Bożymi. Duch Pana Jezusa Chrystusa, ten Duch Święty, został wysłany do ich ducha i On teraz woła w nich: Abba Ojcze, tak? Czyli od tej pory są już dziećmi Bożymi. Więc to jest niesamowite, co Duch Święty robi. I bez Niego nie jesteśmy w stanie w ogóle poznać tej Bożej miłości względem nas, ani poznać Boga. Bardzo często ludzie boją się Ducha Świętego. Dlaczego? Ponieważ Ojciec jest opisany w Biblii, jest. Syn jest opisany w Biblii, jakoś można go tam opisać. Natomiast Duch Święty jest bardzo taką postacią, która nie do końca jest zrozumiana przez nas. On nie jest gołębiem, tak? Nie ma cielesnej postaci jak gołębica, jak gołąb. On nie jest gołębiem. On stąpił tak jakby w postaci cielesnej jak gołębica na Jezusa, ale on gołębiem nie jest. Tak, tak jak Jezus jest człowiekiem, tak Duch Święty nie jest gołębiem. Nie widzimy postaci Ojca nigdzie. Tak. Możesz powiedzieć: Duch Święty jest jak ogień. Tak? Mirek mi pokazał język ognia. Myślą ludzie, że Duch Święty jest jak wiatr, jak olej, jak rzeka wody żywej. To wszystko się zgadza, ale Duch Święty nie jest tym wszystkim, tak? To są tylko symbole mówiące o Jego działaniu. Natomiast Duch Święty jest kimś bezcielesnym. Nie jesteśmy w stanie Go opisać, ale jest to osoba. Jest to osoba. I właśnie ludzie bardzo często, zwłaszcza wierzący, nie mający relacji z Duchem Świętym, nie wiedzą, jak się do tego odnieść i odnoszą się do Ducha Świętego jak do rzeczy, jak do mocy. Jak do mocy, która jest bezosobowa, bezuczuciowa. Natomiast nie można obrazić prądu w gnieździe. Nie można zasmucić prądu w gnieździe, tak? Natomiast Ducha Świętego można zasmucić, można się Mu poddać, Duchowi Świętemu, i Duch Święty nigdy nie jest... Nie, jakby to powiedzieć, Zgubiłem się. Duch Święty jest osobą i można go zasmucić, bo Boże Słowo mówi, że nie zasmucajcie Ducha Świętego, ale jak go można zasmucić? Przez niezgodę w Kościele, kiedy się krzyczymy na siebie, kiedy się okłamujemy, kiedy robimy te wszystkie złe rzeczy, które są opisane w liście do Efezjan dalej, wtedy możemy zasmucać Ducha Świętego. Ale Duch Święty jest od samego początku obecny w Piśmie Świętym. Otwórzmy Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. On od razu jest już w drugim wersecie, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, Duch Boży jest obecny. On był, lubię go przedstawiać w taki sposób, że Ojciec jest jak ten, który ma plan. Chrystus, czyli Syn, jest tym, który idzie wykonać plan, a Duch Święty jest tym, który daje mocy do tego, żeby ten plan wykonać. Kiedy Chrystus był na ziemi, On nie działał tutaj jako Bóg. On był Bogiem od urodzenia, ale był dzieckiem, musiał rosnąć, musiał się uczyć, musiał wzrastać w tym wszystkim, do czego my już przywykliśmy, tak? Panować nad swoimi zwieraczami i takie rzeczy, bo przepraszam, miałem... Duchu Święty, wróć, nie? Duch Święty się nie obraził, on ten, podał mi ten przykład. Tak, Pan Jezus musiał panować nad, nauczyć się panować nad swoimi odruchami różnymi, był człowiekiem. I musiał się też nauczyć poddawać Duchowi Świętemu, żeby wypełnić wolę Ojca. Pan Jezus powiedział, że nic nie robi, czego Ojciec mu nie każe i nic nie mówi, czego Ojciec mu nie każe i czego nie widział, że Ojciec robi, on nie robi. To jest niesamowite. W jaki sposób on to widział? Przez Ducha Świętego, przez relację z Duchem Świętym. W ogóle Duch Święty sprawił, że Jezus został poczęty z dziewicy. Bez Ducha Świętego by się to nie odbyło. Duch Święty jest wszechmogący i wszechobecny. I on został nam dany i został nazwany naszym pocieszycielem, parakletos. Pocieszyciel, wstawiennik, adwokat, ktoś, kto działa w naszym imieniu. On jest tym, który się wstawia za nami, kiedy my nie wiemy, jak się modlić. Duch Święty jest niesamowity, jest nam dany właśnie po to, ale ludzie często bardzo nie rozumieją roli Ducha Świętego i boją się. Boją się też tego, że jak pozwolą Duchowi Świętemu działać w swoim życiu, to nagle zaczną robić dziwne rzeczy. Kościół przeżył w XX wieku taki okres, gdzie odkryto w ogóle na nowo, że Duch Święty może działać. Amen? I aleluja! Ludzie zaczęli się otwierać, zaczęli mówić językami. Nagle ktoś powiedział, ej, ale ja oprócz języków tu widzę inne dary. Widzę proroctwo, widzę uzdrawianie. No i ludzie zaczęli wychodzić z tej sfery komfortu i zaczęli robić te wszystkie rzeczy. Ale później dochodziło do wielu, wielu, wielu nadużyć, gdzie ludzie myśleli, że to jest działanie Ducha Świętego, a tak naprawdę to była ich cielesność, tak? Na przykład, że jest osoba opętana przez demona i się wygania tego demona i są różne manifestacje, prawda? Jak nie widzieliście, to dobrze. Ale bardzo często manifestacje są wywoływane przez ludzi, którzy są wcześniej uczeni tego, że jak będziemy się modlić teraz o ciebie, o to, żeby wygonić demona, to możesz mieć jakieś mdłości, możesz chcieć się zwymiotować, możesz krzyczeć, możesz, wiecie, robić różne rzeczy. I bardzo często jest to wywołane przez naszą cielesność. Ludzie po prostu mogą sobie wtedy wyłączyć hamulce i się pozachowywać trochę i zwalić na demona. Tak, zaczynają krzyczeć, robić różne dziwne miny. Widziałem takie coś na wideo. I są faktycznie ludzie opętani i są też ludzie, którzy są cieleśni. I zrzucają to na demony wszystko, swoje zachowanie. I tak samo może być z Duchem Świętym. Można podrobić obecność Ducha Świętego tym, że wiecie, ludzie padają pod mocą Bożą i niektórzy padają, bo rzeczywiście Duch Święty ich powalił na podłogę, a drudzy padają, bo chcą i myślą, że to jest takie fajne. I też niektórzy się trzęsą i rzeczywiście Duch Święty, Boża obecność jest tak namacalna, że aż ich ciało nie jest w stanie tego unieść, zaczynają się trząść, a inni się trzęsą po prostu, bo myślą, że w ten sposób wywołają działanie Ducha Świętego w ich życiu. Więc tu i tu dzieją się nadnaturalne rzeczy, ale też bardzo cielesne. I ludzie widząc te cielesne rzeczy, wyłączają w ogóle Ducha Świętego z równania i mówią, nie chcemy żadnych manifestacji Ducha Świętego. Duch Święty jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i tam Jego miejsce. Więcej nie trzeba. Tak? Natomiast ojej, Duch Święty został nam dany właśnie po to, żeby odkrywać nam Boże Słowo, odkrywać nam Biblię, żeby mieć z nami relacje i nie jesteśmy w stanie poznać Ducha Boga. Nie jesteśmy w stanie poznać Boga bez Ducha Świętego. O, zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 2:11. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Duch Święty jest tym, który bada głębokości Boże, tak jak w Biblii Warszawskiej jest napisane. On po prostu wie, kim jest Bóg i Duch Święty, i tylko Duch Święty może nam objawić, kim jest Bóg. Jak chcesz poznać Boga, to bez Ducha Świętego nie poznasz Boga. I wiecie, co jest napisane? W pierwszym liście Jana, w 4:7 i w 8. Bóg jest miłością. Więc Duch Święty chce ci pokazać, jak bardzo Bóg cię kocha. On chce ci pokazać i mi, jak bardzo Bóg jest nami zainteresowany, jak bardzo nie patrzy na nasze upadki i jak bardzo nam przebaczył. To jest miłość, która przekracza zrozumienie, ale możemy ją poznać. Poznanie Bożej miłości nie polega na nauczeniu się o niej z Bożego Słowa, ale na doświadczaniu jej po prostu przez doświadczenie. O, tak, że tak powiem, masło maślane, ale przez doświadczenie poznajemy Bożą miłość. Tak jak poznajemy Bożą miłość w małżeństwie i miłość do siebie nawzajem i w pewnym momencie dochodzi do takiego szczególnego poznania miłości cielesnej i ona jest do poznania tylko i wyłącznie przez doświadczenie, tak? I tak samo jest z Bogiem. Bożej miłości nie poznamy przez przeczytanie tylko o niej, bo możemy się zgodzić intelektualnie, tak? Bóg mnie kocha. Ale Bóg chce, żebyśmy jej doświadczali każdego dnia. Amen? A więc Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że tu jesteś i otwieramy się na Ciebie, otwieramy się na działanie Twojej mocy, na Twoje objawienie, abyśmy mogli chodzić w Bożej miłości każdego dnia. I wiecie, powiem takie świadectwo, że odkąd zacząłem się przygotowywać na temat Bożej miłości w małżeństwie i Bożej miłości ogólnie, to moje życie się bardzo zmienia. Nasze życie się bardzo zmienia i naprawdę doświadczamy tego, jak bardzo Bóg nas kocha i na nowo się uczymy przyjmować tą Bożą miłość do nas. Odkrywamy jej aspekty, bo ona jest różnoraka i wielka, i głęboka, i szeroka i nie jesteśmy w stanie jej do końca poznać, ale naprawdę zaczynamy doświadczać zmiany w naszym życiu, w naszej relacji między nami i w naszej relacji z Bogiem. To jest niesamowite. Ludzie pragną tego latami, a wystarczy tylko po prostu zacząć się otwierać na działanie Ducha Świętego. Pozwolić Mu wejść w nasze życie i zaczyna się jazda kolejką górską. Halleluja. Same emocje. po prostu ekscytacja. Ale jesteśmy utwierdzeni przez Ducha Świętego w wewnętrznym człowieku, przez moc Jego Ducha. Alleluja. 17 werset, list do Efezjan, 3 rozdział, 17 werset. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć. A więc drugi aspekt tej relacji z Duchem Świętym polega na tym, że zaczynamy być ugruntowywani i zakorzeniamy się w miłości Bożej. Kiedy jesteśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości, wtedy możemy pojmować, żebyśmy mogli pojąć. Czyli reszta jest niemożliwa bez tych pierwszych dwóch rzeczy. Bez utwierdzenia w wewnętrznym człowieku przez relację z Duchem Świętym i przez zakorzenienie i ugruntowanie w Bożej miłości. I mógłbym tutaj już skończyć i po prostu dalej po prostu mówić na ten temat, jakie to jest ważne. Ale bardzo często nie jesteśmy w stanie pojąć i przyjąć i ugruntować się w Bożej miłości, ponieważ mamy zły obraz Boga. Mamy niewłaściwy obraz Boga i dlatego dzisiaj będę mówił o tym niewłaściwym poznaniu Bożego charakteru. Mianowicie, jak wiecie, studenci i absolwenci szkoły biblijnej, kwestia suwerenności Boga jest bardzo, bardzo znacząca w tej kwestii. Nie możemy poznać Bożej miłości do nas, kiedy mamy zły obraz Boga. Dlatego trzeba najpierw wzburzyć pewne rzeczy, pewne warownie, pewne myślenie, czyli warownia to jest myślenie, żebyśmy mogli zobaczyć, jaki Bóg jest naprawdę i żebyśmy mogli naprawdę Go przyjąć. Amen. I bardzo mocną i znaną teologią w świecie chrześcijan jest tak zwana suwerenność Boga. Co znaczy suwerenność? Co ona ma wspólnego z Bożą miłością? No nierozumienie suwerenności sprawia, że nie rozumiemy Bożej miłości. Kiedy źle pojmujemy charakter Boga, nie jesteśmy w stanie przyjąć Jego Bożej miłości. Nasze życiowe doświadczenia mówią często, taka jest Boża wola, ta choroba przyszła, bo Bóg do niej dopuścił, Pan pozwolił mi to znieść i tego typu rzeczy. To wszystko dzieje się z woli Boga, nic się nie dzieje bez Jego woli. Bóg działa w tajemniczy sposób. Znacie te wszystkie słowa, prawda? Nieraz ich używaliśmy sami. Albo przynajmniej ci, którzy nas przyprowadzili do Chrystusa, bardzo często ich używają. I to jest tak naprawdę obraz niepoznania, niezrozumienia Bożej suwerenności. Ludzie myślą, że wszystko, co się dzieje w ich życiu, jest wynikiem Bożego dopustu, Bożej woli, Bożego działania. Co jest nieprawdą. Słuchajcie, gdybym ja, wasz kochany pastor, gdybym ja był odpowiedzialny za wasze niepowodzenie, żeby was czegoś nauczyć, bankructwa, żeby was czegoś nauczyć, choroby, gdybym dał wam raka, gdybym spowodował śmierć waszych dzieci, spalenie waszego mieszkania, żeby was czegoś nauczyć, chorobę jakąś dałbym wam, gdybym spowodował wypadek drogowy, żeby cię czegoś nauczyć, tak? Żebyś nie przekraczał prędkości. I gdybyście to udowodnili, gdyby mi udowodniono, że ja jestem źródłem tego wszystkiego, to chyba byście mnie za bardzo nie lubili, prawda? Bardzo byście mnie nie lubili. Raczej zamknęlibyście mnie w więzieniu i domagali się kary, gdybym zabił wasze dzieci, nie? Żeby was czegoś nauczyć. To jest taki ostry przykład, ale bardzo często ludzie giną i nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć dlaczego i zrzucamy to na Boże działanie. Bóg dopuścił jest bardzo często, bo jak nie zezwolił, to przynajmniej dopuścił do tego, żeby tak się stało. Bardzo często ludzie zasłaniają się księgą Hioba, bo jest napisane, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione i w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swoimi ustami. Nie trudno o tym mówić, ale nie ma teraz czasu po prostu. Hiob to jest postać w Starym Testamencie i tak naprawdę sednem tej historii jest to, że się dzieją rzeczy przykre ludziom i nie wiadomo dlaczego, po prostu one się dzieją. Później Bóg rozmawia z Hiobem i nie wyjaśnia mu niczego. Nie mówi mu, dlaczego to się stało, dlaczego zginęły wszystkie jego dzieci, jego dobytek został rozkradziony, dlaczego przyszła choroba. On mu nie mówi, nie wyjaśnia tego wszystkiego. Ale Hiob myślał, że jest tak sprawiedliwy, że Bóg powinien mu wyjaśnić, dlaczego to wszystko się stało. I ta księga mówi po prostu, że złe rzeczy się dzieją. Poza tym Hiob nie miał przymierza z Bogiem, jakie my mamy dzisiaj. Chrystus jeszcze nie umarł i jego sińcami i ranami nikt jeszcze nie był uzdrowiony, tak jak dzisiaj to ma miejsce. Hiob cały czas bał się o swoje dzieci, bał się i nie znał Boga, słyszał tylko o Nim i wywnioskował, że jego religijność, jego czyny ułaskawią Boga i składał ofiary codziennie za siebie, za swoją rodzinę. I był rzeczywiście sprawiedliwy, tak, że diabeł nawet go dojrzał i przyszedł do Boga i powiedział, hej, Bóg mu mówi, widziałeś Hioba na pewno, nie? Zwróciłeś na pewno na niego uwagę, bo on jest naprawdę z całej tej ziemskiej ludności, on jest jedyny, który cały czas patrzy na mnie, cały czas na mnie zważa i diabeł mu mówi, ale wystarczy, że mu zabierzesz dobrobyt. To będzie ci zło rzeczą. I Bóg mu powiedział, wtedy jest twój. Tylko nie zabieraj jego życia. Dzisiaj Bóg tak nie powie. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus pokonał diabła. I teraz Jezus jest tym, który staje przed Bożym obliczem. A diabeł jest nazwany oskarżycielem braci. A Jezus jest tym, który nas usprawiedliwił. I wstawia się za nami. Więc Bóg nie powie diabłu, idź i dowal im, żebym się przekonał, czy na pewno mnie kochają. Mm-mm. Ale kiedy ty myślisz, że Bóg jest w stanie to zrobić, to tak naprawdę masz rozdwojone serce i nie jesteś w stanie przyjąć Jego miłości do siebie, bo mówisz, tak, Bóg bardzo mnie kocha, że dał mi tą chorobę, żeby mnie czegoś nauczyć. Wszelkie rodzaje katastrofy, na przykład ludzie mówili, pastorzy w Polsce, że katastrofa smoleńska była sądem Bożym nad Polską. I tylko jeden samolot spadł. Bo nie wiemy, po prostu nie możemy sobie pojąć w naszym umyśle, że taka katastrofa mogła mieć miejsce po prostu. Nie bierzemy pod uwagę tego, że mogło coś tam się stać. Nie wiemy, co tam się stało. Niektórzy mówią, że był atak, bomba wybuchła, że Rosjanie rozpylili mgłę na lotnisku, że wiecie, że to wszystko, bo nie, ludzie nie wiedzą, o co chodzi, a jeszcze inni mówią, taka była wola Boga. Bóg ustanawia i obala królów. Tak, to się działo. Tak to się działo w Starym Testamencie i rzeczywiście Bóg jest suwerenny jako ten, który rządzi ponad wszystkimi. On jest ponad prawem tak naprawdę. Suwerenny oznacza, że nie dotyczą go żadne prawa. Tak mam sobie tu zapisane definicję tego słowa, co znaczy suwerenność. To jest suwerenność oznacza suwerenność państwa ujmowanego abstrakcyjnie ludu lub innego piastuna tej władzy. Na przykład monarchy, nad wszelkimi normami prawa wewnętrznego oraz pełna swoboda prowadzenia przez państwo polityki zagranicznej. Czyli on ustanawia prawa i on jest tym, który jest mocodawcą tutaj. Suweren oznacza niezależny władca, monarcha niepodlegający niczyjej zwierzchności. I to słowo w ogóle wprowadzono w średniowieczu dopiero. Czyli Boże Słowo w ogóle nie znało takiego pojęcia jak suwerenność Boga. Ale to jest nauka, która wkroczyła do Kościoła, żeby wyjaśnić ludziom, dlaczego dzieją się rzeczy, które się dzieją na świecie. Dlaczego niewłaściwe rozumienie suwerenności Boga jest niebezpieczne dla nas? Niewłaściwe rozumienie o suwerenności Boga sprawia, że ludzie stają się pasywni. No bo jeżeli na przykład choroba pochodzi od Boga, to dlaczego mam się jej przeciwstawiać, tak? Jeżeli zło mi się dzieje, to dlaczego mamy się mu przeciwstawiać? List Jakuba 4:7 mówi o tym, że mamy... Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Diabeł ucieknie od nas, kiedy my się mu... A wcześniej poddajemy się Bogu, tak? Czyli musimy wiedzieć, jaki jest charakter Boga, żeby rozróżnić działanie diabła od działania Boga. Pan Jezus przyszedł po to, pierwszy list Jana mówi, żeby zniszczyć dzieła diabła. Więc są dzieła diabła i są dzieła Boga. I często ludzie nie rozumiejący suwerenności Boga mylą dzieła diabła z dziełami Boga. I dlatego się im poddają i nie przeciwstawiają im się. To jest niesamowite. Bóg powiedział, że mamy się przeciwstawić diabłu, a on co zrobi? Ucieknie. Więc kiedy myślimy, że to Bóg dopuścił do tych złych rzeczy i na nie zezwolił, to jakże możemy się aktywnie sprzeciwiać? Przeciwstawić się, to znaczy aktywnie walczyć przeciwko. Czyli to nie jest tak, nie, w imieniu Jezusa odejdź, tylko nie, jak mnie boli, to cię wyprostuję. W imieniu Jezusa Chrystusa nie będziesz mnie przykuwał do łóżka. Jak wzrok ci się rozjeżdża, patrzysz jeszcze dalej, mówisz w imieniu Jezusa literku, jesteś ostra. Aż ci się wzrok poprawia. Walczysz aktywnie przeciwko. Amen? Jeżeli leżysz sparaliżowany, mówisz, paluszku, masz drgnąć w imieniu Jezusa Chrystusa, chociaż troszeczkę. To jest aktywne opieranie się diabłu, walczenie przeciwko diabłu. Niewłaściwe nauczanie o suwerenności Boga sprawia, że ludzie są też zagniewani na Boga i go nienawidzą. No bo ktoś im kiedyś powiedział, twoja siostra zginęła dlatego, że Bóg chciał mieć jeszcze jednego aniołka w swoim chórze. I ktoś mówi, jeżeli Bóg jest taki zły, że zabiera dzieci, zabił moją siostrę, mojego braciszka, mojego tatę, moją mamę, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Znaczy na pewno wiecie, ale jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie w taki sposób postrzegają Boga. To on zabrał mi mamę, tatę, brata. To jest niesamowite, że właśnie to złe zrozumienie suwerenności sprawia, że ludzie go nienawidzą. I po trzecie, chrześcijanie niewłaściwie reprezentują Boga, kiedy źle rozumieją jego charakter, jego suwerenność. No bo nie możesz reprezentować kogoś dobrze, jeżeli go nie znasz. Jeżeli nie znasz jego charakteru, to będziesz go źle reprezentował. Tak jak apostołowie Jan i Jakub chcieli ściągnąć ogień z nieba, żeby ukarać Samarytan, którzy nie chcieli wpuścić Jezusa do swojego miasta. Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nigdy w życiu zabraniam wam używać Bożej mocy, żeby spalać ludzi. To jest niesamowite. Bo kiedy znamy Boży charakter, sami możemy mu się poddać. Ale kiedy go nie znamy i myślimy, że Bóg jakiś jest, to wtedy poddajemy się nie temu Panu, któremu powinniśmy. List Jakuba, na przykład, pierwszy rozdział, pierwsze 4 wersety. Jakub się wita i mówi, poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. I często ludzie, czytając to, czytając w ten sposób ten werset, mówią, problemy przyjdą i kiedy będziesz prosił Boga o cierpliwość, On wtedy ześle na ciebie jakąś tragedię albo problem, żeby cię nauczyć tej cierpliwości. Tak? Cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła. A wróć wcześniej. Doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. A więc ludzie mówią, och, kiedy zaczniesz się modlić do Boga i mówić, Boże, daj mi większą cierpliwość, to wtedy się spodziewaj, że będzie jakieś nieszczęście, będziesz przyciśnięty do muru, żeby ta cierpliwość w końcu miała nad czym pracować. Tak? Tak naprawdę Boże Słowo co mówi? Że Boża, że ta cierpliwość przychodzi z Duchem Świętym. List do Rzymian, 15 rozdział. 15 rozdział, 5 werset. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, żebyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Tu jest napisane, a Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Bóg jest Bogiem cierpliwości i pociechy. I słuchajcie, pociecha i cierpliwość, werset wcześniej, przepraszam, 4 werset. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Czyli to przez Słowo Boże, przez czytanie Słowa Bożego możemy ćwiczyć naszą cierpliwość i widząc przykłady z przeszłości, ze Starego Testamentu, możemy uniknąć tych samych błędów, które oni popełniali. Ale tu jest napisane, że cierpliwość i pociechę bierzemy z pism, z relacji z Duchem Świętym. Halleluja. Cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Ona już w nas jest. Nie musimy mówić, o, Duchu Święty, daj mi cierpliwość. Nie, bo ona już tam jest. Ale kiedy się tak modlimy, zgadnijcie, kto słyszy. I kiedy nie rozumiemy Bożej miłości, Bożego charakteru, diabeł podrzuci nam kukułcze jajo i będziemy myśleć, że to jest prezent i dar od Boga i będziemy pielęgnować i dbać o Niego, a tak naprawdę jest to zło, którego celem jest to, żeby nas zabić. I będziemy, zamiast się opierać, przeciwstawiać temu, będziemy mówić, och, tak, niech dopełni cierpliwość swojego dzieła. Więc się nie będę mu przeciwstawiał. I rzeczywiście Pan Jezus w jednej z Ewangelii mówi, nie przeciwstawiajcie się złu. Ale tu nie chodzi, nie przeciwstawiaj się diabłu, tylko kiedy ktoś ze względu na Chrystusa wyrządza ci zło. Nie idź od razu do sądu, wiesz, podam go do sądu, bo on mi... Tutaj. Po prostu Bóg jest sędzią i On to załatwi. Natomiast tutaj jest napisane, że mamy się przeciwstawiać diabłu, a on od nas ucieknie. Zobaczcie, 13 werset listu Jakuba. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Halleluja. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Bóg nikogo nie kusi do złego. Czyli kiedy masz problem, albo miałeś problem z jakimkolwiek nałogiem i nagle stajesz przed miejscem, w którym ten nałóg może wrócić do ciebie, czyli masz okazję napić się, zapalić, obejrzeć coś, to nigdy nie myśl, że to Bóg postawił cię w tej sytuacji, żeby zobaczyć, czy ty aby na pewno jesteś teraz cierpliwy. Bo Bóg nikogo nie kusi do zła. To jest po prostu twoja żądza, która cię nęci i pociąga. 16 werset. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. On jest dobry i tylko dobry. On zawsze daje tylko dobre rzeczy. I nie ma cienia zmienności. To znaczy, że nawet nie ma przypuszczenia, że On da ci coś złego, żeby cię czegoś nauczyć. Pan Jezus powiedział, jeżeli wy jako rodzice dajecie dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec Niebieski da dobre dary tym, którzy Go proszą. Gdy prosisz o chleb, nie da ci kamienia, żebyś sobie zęby połamał. I nie da ci też czegoś demonicznego, kiedy prosisz o Ducha Świętego. Bardzo często ludzie myślą, że te języki, które dostają, po prostu to może diabeł zainspirować. Hej, jeżeli naprawdę mylisz działanie Ducha Świętego z działaniem diabła, to znaczy, że nie znasz charakteru Chrystusa. I to jest wspaniałe. Amen? Możemy od razu rozpoznać, co jest od Boga, a co jest od złego. Wszystko, co dobre, równa się Bóg. Wszystko, co złe, równa się diabeł. Choroba? Zdrowie? Uzdrowienie? Dobrobyt? Bieda? Bardzo dobrze. Piąteczka. I tu jest napisane 16 werset, nie błądźcie moi umiłowani bracia. Czyli możemy błądzić, kiedy nie znamy tych wcześniejszych rzeczy. Czyli, że cierpliwość nie przychodzi przez uciski, bo wtedy najbardziej cierpliwi ludzie byliby ci, którzy są najbardziej umęczeni i strapieni, tak? Przez życiowe doświadczenia. Powinni być też najbardziej radośni. A tak nie jest. Znamy takich ludzi i często sami doświadczyliśmy nie jednego i widzimy, że wcale nie jesteśmy lepsi po takiej sytuacji. Ten werset po prostu mówi, że jak zdarza się nieszczęście, a się zdarza, jest okazja do tego, żeby stanąć w wierze i powiedzieć nie w imieniu Jezusa. Albo ćwiczyć tą wiarę. Mam w sobie owoc Ducha Świętego, więc będę się cieszył w tej sytuacji. Zaśpiewam psalm Panu. Wiecie, list do Efezjan, 5 rozdział. Psalmy, hymny, pieśni duchowe. Wdzięcznie grając i śpiewając Bogu w sercu. Halleluja. Naprawdę, kiedy uwielbiamy Boga i polecam książkę Moc Uwielbienia, kiedy uwielbiamy Boga, diabeł boi się bardzo. Wszystko się po prostu wali w Jego Królestwie, kiedy my uwielbiamy Boga. Ludzie często widzą na przykład parady wolności i się oburzają, jak oni mogą. To jest jawne nazywanie zła dobrem, a dobra złem. I to jest napisane oczywiście w Księdze Izajasza, że przyjdą czasy, gdzie dobro będą nazywać złem, a zło dobrem. I my się oburzamy, wiecie, na parady gejów, tak? Bo oni mówią, że to jest dobre, a to jest złe, tak naprawdę słowo o tym Boże mówi. Ale gdzie się cały problem zaczął? W Kościele. Ponieważ to Kościół zaczął nazywać Boga i to, co dobre, złem. Uzdrowienie na dzisiaj? Nie. No gdzie? Duch Święty? Chrzest w Duchu Świętym? Absolutnie nie, od diabła. A chorobę i nieszczęścia zaczął nazywać dobrem. Tak, Bóg cię doświadcza, żebyś się czegoś nauczył. Bóg chce wypracować w tobie doskonałość. Halleluja, ciesz się. Kościół nazywa zło dobrem, a dobro złem i stąd mamy problem z poznaniem charakteru Boga. Gdyby nie ta choroba, nie poznałbym Boga. Niektórzy tak mówią i znamy takie osoby, które tak mówiły. Gdybym nie przeżył tej choroby, nie poznałbym Boga. Wiecie, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, tam jest opisana miłość, cechy miłości i tam jest napisane, że miłość nie szuka swego. Czyli Bóg nie dałby ci choroby z miłości, żeby cię do siebie przyciągnąć, bo Bóg nie szuka swego. Jeżeli nie odbierasz działania Ducha Świętego, to On nie da ci choroby, żeby cię bardziej jakoś do siebie nawrócić. Bo miłość nie szuka swego. Miłość nie da ci choroby, żeby przyciągnąć cię do siebie. Tak? I zawsze się można nauczyć czegoś, tak? Po chorobie nawet. Ludzie mówią, list do Rzymian 8:28, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu. Natomiast Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, więc jakiekolwiek nieszczęście by cię nie spotkało, Możesz przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja Ciebie kocham, będę się teraz modlił razem z Duchem Świętym, bo wcześniejsze dwa wersety mówią, że Duch Święty, kiedy my nie wiemy, jak się modlić, On się z nami wstawia. Tak naprawdę to jest nasza współpraca z Nim i mówimy, ta sytuacja obróci się na dobre. I wielu z Was tego nieraz doświadczyło, że Bóg obraca to, co było złe, na dobro. Czyli niszczy dzieła diabelskie. Amen? To jest niesamowite. Katastrofy, trąby powietrzne, wichury nawet są nazywane działaniem siły wyższej, czyli no Boga, tak? No bo siła wyższa, już nawet nie chcą nazywać tego Bogiem. Na przykład w anglojęzycznych krajach mówi się czyny Boga, akty Boga, które no, ubezpieczenie nie podlega takim rzeczom, bo nie wiadomo, co Bogu strzeli do głowy. Nie? Często rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, są efektem naszych decyzji. Tego, o czym rozmyślamy, co mówimy, jak mówimy, co oglądamy i tak dalej, i tak dalej. I to później wchodzi w nasze życie, bo jak wiecie z przypowieści o siewcy, Słowo Boże jest ziarnem, ale także inne słowa są ziarnem. I one wydają owoc w naszym życiu. I często ludzie mówili nad nami jakieś rzeczy, w które uwierzyliśmy, a które nie są prawdą. I Bóg musi później użyć swojego ducha, swojej relacji, żeby to zburzyć, żebyśmy uwierzyli w to, co On o nas mówi. A On o nas mówi wspaniałe, fantastyczne rzeczy. Często nasze zdrowie, czy nadwaga, czy złe relacje, to wszystko jest wynikiem naszych decyzji. Ostatecznie, kochani, to my jako ludzie sprowadziliśmy grzech na świat. Amen? No my, no nie Bóg, tylko my. I to, co się dzieje teraz, jest wynikiem tego, że człowiek na to zezwolił, a nie Bóg. Ale Bóg dał nam wolną wolę i dał nam wybór, bo nas kocha. Ale o tym kiedy indziej. Skoro ta suwerenność Boga jest tak zła, w sensie to nauczanie jest tak złe, to dlaczego ludzie w to wierzą? I dlaczego są wyznawcy tego, którzy bronią tego do krwi? Dlatego, że to daje ludziom wymówkę, bo często właśnie, jak mówiłem na początku, nie rozumieją pewnych rzeczy i mówią, hej, to na pewno działanie Boga, więc mogę sobie odpocząć, mogę to zrzucić na Niego. Ta odpowiedzialność nie leży po mojej stronie, bo to Bóg do tego dopuścił, więc i ludzie się nie przeciwstawiają tym złym rzeczom. Jest to taka wymówka i ucieczka od odpowiedzialności naszej. Poza tym Bóg przecież ma szerokie ramiona, można to na Niego zrzucić, On przyjmie to. Można na Niego gadać różne rzeczy i tak mam przebaczone, nie? Ale Bóg chce, żebyśmy właściwie Go reprezentowali. Często właśnie nie mamy odpowiedzi i dlatego przypisujemy winę Bogu. Pamiętam, byliśmy z Elą w pewnym kościele, gdzie po nabożeństwie pewna kobieta podeszła do pastora i zadała mu pytanie, dlaczego ktoś jest w szpitalu i Bóg go nie uzdrawia. I pastor zaczął krzyczeć na tą siostrę, czy tam na tą kobietę, mówiąc, zabraniam ci mówić w ten sposób. Zabraniam ci mówić w ogóle w ten sposób, pytać się w ogóle o to, dlaczego Bóg nie uzdrowił. To jest Jego dzieło. Nikt nie wie, jak działa Bóg. Przyjmij po prostu. Nie opieraj się temu. Nie? Taka akcja była w kościele, gdzie byliśmy gośćmi. Czyli niech kobieta to przyjmie, bo on sam nie miał odpowiedzi. Zamiast powiedzieć, pomódlmy się o tą osobę. To nie jest Bożą wolą, żeby ona była w tym szpitalu. Może są jakieś rzeczy, których się ona dopuściła, których my się dopuściliśmy. Nie wiemy, ale Duch Święty może nam to pokazać. W imieniu Jezusa Chrystusa przeciwstawmy się temu. Byłem i modliłem się o osobę chorą na raka, która wyglądała, w szpitalu była i poszliśmy z pewnym bratem modlić się o tą osobę. I ta osoba w nocy umarła. I co powiedzieć, nie? No tak, Bóg nie chciał uzdrowić tej osoby. Ta osoba wcześniej żyła jakimś tam życiem, oddaliła się od Boga zupełnie, przyszła zła choroba i ta osoba nawróciła się do Pana, nie? Ale to nie był Bóg, który zesłał na nią tą chorobę. Poza tym, jak zobaczyłem tego człowieka, który wyglądał jak szkielet, mówię, moja wiara gdzieś przez skarpetki mi wypłynęła. Mówię, Panie, jak tu się modlić o taką osobę? Byłem nieprzygotowany po prostu, więc równie dobrze po mojej stronie mogło być coś nie tak. Ale to nigdy nie jest Bóg, nigdy nie jest to wola Boga. Bóg daje tylko dobre i doskonałe dary. Amen? Zobaczcie, gdyby się wszystko działo z woli Boga, to pierwszy list Piotra 2,24 mówi, że zostaliśmy uzdrowieni jego sińcami i ranami, więc wszyscy ludzie byliby uzdrowieni na ziemi. Prawda? No bo on wziął wszystkie choroby. Jeżeli Boża wola dzieje się automatycznie, to trzeci list Jana, drugi werset mówi, umiłowany pragnę przede wszystkim, aby ci się powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Czy każdemu się powodzi i każdy dobrze się ma na duszy? No ale to jest Boża wola. To jak to, Boża wola się nie dzieje? No dobrze. Pierwszy list do Tymoteusza 2,4. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy to się dzieje? Jest Bożą wolą, żeby ludzie wszyscy byli zbawieni? Jest. Nie dzieje się. Bez nas się to nie dzieje. I drugi list Piotra 3,9. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bóg chce, żeby wszyscy się opamiętali. Czy wszyscy się opamiętają? Nie. Pan Jezus powiedział, że więcej jest tych, którzy idą przez szeroką bramę, niż tych wchodzących przez wąską. To nie dlatego, że On nie chce, żeby więcej ludzi wchodziło przez wąską bramę, ale tak po prostu jest. To nie jest Boża wola. Bożą wolą nie było, żebym miał jakieś problemy skórne. Bożą wolą nie było to, żeby ząb mnie bolał. Bożą wolą nie jest to, żeby mnie w krzyżu upało. To są jakieś... Żyjemy w tym świecie i mamy fizyczne, cielesne... fizyczne ciała, przepraszam. I po prostu, jeżeli źle siedzisz przed komputerem godzinami, no to wtedy zaczyna cię kręgosłup boleć. Jeżeli cały czas stoisz, to nogi zaczynają cię boleć. Jeżeli nie zachowujesz równowagi między jednym a drugim, to pójdziesz w skrajność i zawsze w skrajności znajdzie się jakaś odpowiednia na nią dolegliwość. Ale to nie jest Bożą wolą. Bożą wolą jest zawsze dobro dla nas. Nie będę o tym mówił, ale są w Starym Testamencie przykłady, gdzie Bóg ze względu na swoje miłosierdzie, aby uratować ludzkość, musiał jednych ludzi unicestwić, żeby reszta przetrwała. Sodoma i Gomora czy potop. To są rzeczy, o których będziemy kiedyś rozmawiać, nie dzisiaj, ale w tych wydarzeniach Bóg, to przypomina jakby amputacja pewnej części ciała, która została zakażona. Żeby uratować całe ciało, jest amputacja. Natomiast dzisiaj mamy krew Chrystusa, która przebaczyła nam wszystko. Mamy sińce i rany Chrystusa, które nas uzdrowiły. Mamy Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Czyli każdy może się nawrócić. Każdy może przyjąć zbawienie. Wtedy tak nie było. Wtedy nie było krwi Chrystusa i ludzi opętanych przez demony, którzy składali swoje dzieci Molochowi na taki posąg, który tak trzymał ręce. I one były rozżarzone do czerwoności. Na tych rękach kładziono dzieci. No tak, to jest złe, to jest demoniczne, to jest diabeł. Dzisiaj dzieci się morduje jeszcze w łonach matek. I oczywiście ten Moloch to była odpowiedź na to, co robili wcześniej. A wcześniej czcili Asztarte, bogini płodności. Czcili ją wiadomo jak. Z tego powstawały niechciane dzieci, które składano później Molochowi. A więc Bóg nie jest źródłem tego wszystkiego, co jest złe. Jeżeli dalej masz myśli, że Bóg jednak chce cię czegoś nauczyć przez chorobę, którą masz, albo którą się zaraziłeś lub zeszło na ciebie, to w Księdze Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale cały rozdział mówi o błogosławieństwach i przekleństwach i wynikających z przestrzegania prawa. I błogosławieństwem są dobre rzeczy, a przekleństwem złe rzeczy. I między innymi przekleństwem jest tam choroba. Nawet tam jest napisane, że przyjdą na ciebie jeszcze choroby, które nie zostały tu wymienione. A tam hemoroidy zostały wymienione, pleśń, grzybica, jakieś dobrze, to wszystko jest ten. I wiecie, to jest przekleństwo i Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, abyśmy my doznali obietnic Bożych, a nie przekleństwa. Ale kiedy przekleństwo nas dotyka, to nie jest dlatego, że jesteśmy przeklęci, tylko żyjemy w tym świecie. I co musimy zrobić? Przeciwstawić się aktywnie temu przekleństwu. Czyli kiedy przychodzi choroba, to nie znaczy, że Bóg mnie opuścił. Nie, po prostu przeciwstaw się aktywnie przeciwko temu. Przeciwstaw się diabłu, a on od ciebie ucieknie. I Bóg jest dobry i same dobre rzeczy od Niego pochodzą. I musimy po prostu wierzyć i rozumieć, że kiedy ktoś mówi, że jego choroba pochodzi od Boga lub jakieś nieszczęście, to znaczy, że nie rozumie charakteru Boga i nie może wtedy przyjąć Bożej miłości. A my chcemy przyjąć Bożą miłość. Więc musimy wiedzieć, jaki Bóg naprawdę jest. Tak więc niech to zapadnie w nas, dobrze? Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Duch Święty został nam dany po to, żebyśmy mogli mieć relację z Bogiem, żebyśmy zostali ugruntowani w wewnętrznym człowieku. Kiedy jesteśmy ugruntowani w wewnętrznym człowieku, że jesteśmy Bożymi dziećmi, zbawieni, wtedy zaczynamy zakorzeniać się i ugruntowywać się w Bożej miłości względem nas, czyli poznajemy Jego prawdziwy charakter. Bóg jest miłością. Amen? Bóg jest miłością, a więc jak bardzo Bóg nas kocha. I w dalszej części listu do Efezjan jest napisane, że kiedy jesteśmy utwierdzeni, zakorzenieni i ugruntowani w Bożej miłości przez Ducha Świętego, amen, wtedy i tylko wtedy poznajemy, jaka jest wysokość, głębokość, szerokość i długość Bożej miłości względem nas. I wtedy, kiedy poznajemy, zostajemy napełnieni całą pełnią Boga. I tu jest napisane o miłości. Tu nie jest napisane, wiecie, jak będziecie doświadczać znaków i cudów, wtedy będziecie napełnieni pełnią Boga. Ale tu jest napisane o tym, że jak poznamy Bożą miłość, będziemy napełnieni pełnią Boga. Jak będziemy chodzić w pełni Boga, to nie będziemy na siebie fuczeć, w domu, na swojego małżonka, na rodziców, na dzieci. Nie będziemy, wiecie, krzyczeć, ale będziemy pełni Boga. A pełnia Boga jest niezgłębiona i ta miłość jest niezgłębiona. Amen? Chwała Bogu, wyrobiłem się. Chwała Bogu, dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Proszę, chwała Bogu. Bóg jest dobry, halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj i że pracujesz w każdym z nas. Wierzę, że Ty, Panie, niszczysz te warownie, które powstały poprzez Twoje objawienie. I modlę się teraz o to, aby każdy z nas chciał mieć tą relację z Tobą. Duchu Święty, Ty dajesz chcenie i Ty dajesz wykonanie. Ale Ty nikogo nie zmusisz. Więc zachęcam Cię, Kościele, abyś spędzał czas na rozmowie z Bogiem, na rozmowie z Duchem Świętym. Nie musisz tego mieszać, po prostu czy się modlić do Ojca, do Syna czy do Ducha Świętego. Po prostu Duch Święty jest osobą i on jest tutaj dany w zastępstwie Chrystusa. Więc kiedy modlisz się, po prostu mów: dzień dobry, Duchu Święty. Jak się masz? Jesteś pełen radości? Fajnie, bo to znaczy, że ja też mam tą radość w sobie i możesz zacząć się cieszyć, zacząć okazywać miłość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość, wierność i miłość w swoim domu i w Kościele. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że to właśnie Ty jesteś tym, który nas uzdalnia do tego. Nie zrobimy tego przez własne starania. Oj nie, nie damy rady, ale kiedy jesteśmy z Tobą i poddani Tobie, jesteśmy w stanie wszystko to przyjąć, co masz dla mnie. Kochani, jeszcze jedna myśl, wierzę, że od Boga. W relacji z Duchem Świętym nie chodzi o staranie się, tylko o poddanie się Mu. Po prostu stań, podnieś ręce, czy to w domu, czy gdzie będziesz, i mów: Duchu Święty, oddaję się Tobie, poddaję się Tobie. Co chcesz zrobić, zrób. I wszelki dar dobry i doskonały pochodzi od Boga, tak? Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Uwielbiamy Cię. Ty, Duchu Święty, przyszedłeś, aby dać nam Jezusa, aby pokazać nam Jezusa, aby uwielbić Jezusa. Kiedy się do Ciebie zwracamy, nie popełniamy bałwochwalstwa, bo Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś tym, który zamieszkał w nas. Bez Ciebie nie bylibyśmy w stanie się narodzić na nowo, nie bylibyśmy w stanie poznać Bożej miłości. Ona jest rozlana przez Ciebie w naszych sercach, bo jesteś nam dany. Halleluja. Duch Święty, teraz jesteś tutaj na tym miejscu i dotykasz się naszych serc. Niech Tobie będzie oddana chwała. Halleluja. Z naszych serc otwieramy się na Ciebie, na Twoje działanie. Duchu Święty. Boże Słowo mówi, że jarzmo jest łamane poprzez namaszczenie. Namaszczenie Ducha Świętego łamie wszelkie jarzmo. Jeżeli jesteś strudzony, jeżeli jesteś zmęczony, to znaczy, że miałeś niewłaściwe jarzmo. Niech Duch Święty złamie to jarzmo w tej chwili w imieniu Jezusa. Duchu Święty, wierzę, że te dzieła diabła są łamane teraz, że jarzmo jest łamane i teraz podnosimy inne jarzmo. Jarzmo Jezusa Chrystusa, które jest miłe i które jest lekkie. I już nie ma starania, już nie ma zmęczenia, już nie ma boleści i trwogi. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że to wszystko robisz, dokonujesz w naszym życiu. Że tego wszystkiego możemy się spodziewać. Amen.